będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz, witam Państwa serdecznie i zapraszam do wysłuchania katechezy.
Świata światłem być.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Kochani, rozważamy naszą modlitwę. Jesteśmy przy modlitwie chrześcijańskiej, a więc modlitwę, czyli tę relację, jaką mamy z Bogiem, jaką mamy z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Dzisiaj kolejna część modlitwy pańskiej, tej modlitwy, którą nauczył nas Jezus i którą polecił, byśmy odmawiali, byśmy przyzywali jako dzieci Boże imienia naszego Ojca. To jest kolejna z próśb, nie wódź nas na pokuszenie. Dzisiaj chcemy o tym mówić, to w katechizmie Kościoła katolickiego. Dla tych z Państwa, którzy chcą szerzej zobaczyć sobie to zagadnienie, punkt 28-46. I kiedy tak myślimy o modlitwie Ojcze Nasz, to jest chyba obok Zdrowaś Maryjo jedna z bardziej popularnych modlitw, taka, którą nawet wypowiadamy nie tylko raz w ciągu dnia, ale pewnie i wiele razy w ciągu dnia i nocy. I dzieci, które modlą się na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam, także często tę modlitwę wypowiadają. W przypadku dzieci to jest jeszcze takie bardziej, powiedziałbym, wymowne. Ale musimy sobie uświadomić, że niezależnie od tego, ile mamy lat, ta modlitwa to jest modlitwa dzieci do Ojca. I każdy z nas dzisiaj niech poczuje się takim dzieckiem Bożym, które mówi do Ojca, do Boga mówi Ojcze, Abba, Abba, czyli mówi tatusiu, najlepszy Ojcze, mój Ojcze. I popatrzmy, kiedy stajemy do modlitwy i mówimy Ojcze Nasz, to od razu nasuwają nam się dwa spostrzeżenia. Pierwsze, Bóg jest naszym Ojcem, ale drugie, nie jesteśmy jedynakami przed Bogiem. Mamy braci, mamy siostry. Bóg nakazał nam kochać naszych bliźnich. Jest to polecenie naszego Ojca. I widzimy, jak my w tej postawie dzieci, w postawie rodzeństwa, stajemy wobec naszego Ojca. Ojcze Nasz. Wielu dzisiaj będzie do Boga wołało Ojcze, dlatego wołajmy jako dzieci, ale równocześnie zobaczmy obok siostrę, zobaczmy obok brata i to w konkrecie naszego życia. Twój ojciec pokaże ci dzisiaj twoje rodzeństwo, twoją rodzinę, jesteś zaproszony, by ją kochać. Będziesz miał dzisiaj wiele sytuacji, gdy mówisz Ojcze Nasz, i tego jestem pewien, by zaświadczyć, że twój ojciec jest w niebie, a ty jesteś jego dzieckiem. To znaczy przed rodzeństwem, przed braćmi, przed siostrami, nie tylko tymi z krwi, będziesz miał okazję do tego, żeby zaświadczyć, mój ojciec jest w niebie, a ja jestem jego dzieckiem i idę do niego. Poprzez wybory, poprzez decyzje, poprzez słowa, poprzez to, że nie zaniedbamy naszych obowiązków, będziemy mieli dzisiaj okazję do tego, by powiedzieć, mój ojciec jest w niebie, a ja jestem jego dzieckiem. I żeby inni, patrząc na nas, widzieli nasze dobre uczynki i chwalili Ojca naszego, który jest w niebie. To podpowiada nam Słowo Boże. I niech to Słowo Boże dzisiaj przy rozważaniu modlitwy pańskiej będzie dla nas światłem. Dzisiaj Duch Święty próbuje nas przekonać w ten piękny poranek, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że jestem dzieckiem kochanym, przyjętym przez Boga, umiłowanym, już odkupionym przez Boga poprzez Syna, którego Bóg posłał, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. A więc zobaczmy, że Chrystus, który oddał za nas swoje życie 2000 lat temu, myśmy już w tym Bożym planie zostali przewidziani jako ci, których Bóg ukochał, których Bóg odkupił, których Bóg chciał. I to jest nieprawdopodobnie dobra nowina na dzisiejszy poranek i na całe nasze życie, że jesteśmy oczekiwani, że Bóg troszczy się o nas i spodziewa się nas w niebie, że zapukamy któregoś dnia i będzie to piękne spotkanie. Wszystko jest już przygotowane tam w niebie dla nas. To nie jest tak, że dopiero remontują nam mieszkanie, że gdzieś tam ekipa remontowa spóźni się, prawda, albo przetarg jakiś zostanie w niebie odwołany, jak to ma miejsce przy różnych tak zwanych inwestycjach tutaj u nas w Polsce. Nie, tam już jest wszystko przygotowane, dopięte na ostatni guzik i wszystko na ciebie czeka, na mnie czeka, na nas czeka. Przekonuje nas Duch Święty, którego na początku tej katechezy przyzywaliśmy. A gdy mówimy o Ojcu, to mam w pamięci takie opowiadanie, ale to jest opowiadanie, które jest oparte, ma pokrycie w faktach. Gdy w Montrealu mała 7-letnia Vanessa została odcięta przez pożar na 3. piętrze, bardzo lubię mówić o tym, bo to jest ogromne świadectwo tej miłości dziecka do Ojca. Odcięta przez pożar na 3. piętrze budynku, 7-latka. Przerażeni rodzice, którzy wrócili, widzą płonący budynek, dym, nie ma możliwości, by dostać się na górę. Schody są w ogniu, jest wszędzie pełno dymu. Jedyne, co można zrobić, to skoczyć. To po prostu skoczyć. I wtedy tata woła do Vanessy: Vanessa, skacz przez okno. Vanessa odpowiada z płaczem: tatusiu, nie widzę cię, gdzie jesteś, tatusiu? Jest pełno dymu, ja nic nie widzę, oczy mi łzawią. Jest pełno dymu, tato, gdzie ty jesteś? A tata odpowiada: nie bój się, jestem tutaj. Tutaj jestem. I Vanessa słyszy tylko głos ojca. W dalszym ciągu nic nie widać. Vanessa zbiera się na odwagę i skacze. Ląduje na materacu trzymanym przez strażaków, a później wprost w ramiona ojca. To jest zawierzenie, to jest ufność, jest pełno dymu, nic nie widać. Jak często nasze życie przypomina taki budynek, gdzie jest pożar, gdzie schody się już palą, gdzie okna są rozgrzane, gdzie szyby wyleciały, gdzie po prostu jesteśmy jak dzieci we mgle. Tak to nieraz bywa w naszym życiu. Różne fakty się nakładają jeden za drugim i już nie widzimy nawet rozwiązania, ale pamiętajmy, że jest ktoś, kto woła: skacz. Skacz w moje ramiona. Jestem tutaj. Jestem tutaj. I gdyby Vanessa nie zebrała się na odwagę, ona zginęłaby w tym pożarze. Ten pożar, ten dym by ją podpalił, by ją udusił, by była martwa. I świat bardzo często, zobaczmy, przypomina nam taki dym. To jest wokół nas, jest pełno dymu, jest mnóstwo tego, co światowe. Światowe, czyli takie, co przysłania nam Ojca. Co przysłania nam Ojca. Gdy Ojca stracimy z oczu. To jest właśnie to, co Pismo nazywa światowe. To, co przedkłada się przed Ojca, który jest w niebie. I trzeba być odważnym. Chrześcijanin to człowiek odważny, który skacze z ufnością, że tata jest, że nasz ojciec jest tym, który jest. To znaczy, nie ma chwili, nie ma momentu, żeby go nie było. On jest. Jestem, który jestem. Ale póki pielgrzymujemy, przychodzą do nas różnego rodzaju pokuszenia i stąd ta prośba: i nie wódź nas na pokuszenie. O tym chcę mówić. Prośba: nie wódź nas na pokuszenie, nawiązuje do poprzedniej, ponieważ nasze grzechy są skutkiem przyzwolenia na pokusę. Prosimy naszego Ojca, by nas nie wodził na pokuszenie. To pojęcie, które występuje w tym miejscu, pojęcie greckie, to ono jest trudne do przetłumaczenia, ma wiele znaczeń, tak jak w Grece, abyśmy nie ulegli pokusie, nie pozwól, byśmy doznali pokusy. Nie ulegli pokusie albo nie doznali pokusy. Bóg nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi, mówi święty Jakub apostoł. To jest bardzo ważne zdanie Jakuba. Bóg nie ulega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. Bo ta prośba może wprowadzać nas w błąd, to sformułowanie może wprowadzać nas w błąd takiego dosłownego tłumaczenia: i nie wódź nas na pokuszenie. Co oznaczałoby, że Bóg jest kusicielem ku złemu. A to jest absurd. Przypomnę raz jeszcze, to w pierwszym rozdziale, 13 wers listu Jakubowego. Bóg nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. Przeciwnie, przeciwnie, chce nas wszystkich wyzwolić. Prosimy Go, by nie pozwolił nam wejść na drogę, która prowadzi do grzechu, by nie pozwolił nam wejść na drogę, która prowadzi do pożaru naszego domu. Ale jeśli wejdziemy na tę drogę na skutek złego użytkowania naszej wolności, to prosimy Go o to, byśmy usłyszeli ten Jego głos: skacz, jestem tutaj. Tak jak przykład tej 7-letniej dziewczynki. Byśmy to wtedy usłyszeli i byśmy dostali tego ducha męstwa, żeby w ramiona Ojca skoczyć, choć w oku niczego nie widzimy. Jesteśmy, póki pielgrzymujemy, jesteśmy zaangażowani w walkę między ciałem a duchem i prośba "i nie wódź nas na pokuszenie" jest błaganiem o ducha rozeznania i mocy rozeznania, byśmy kroczyli właściwą drogą, byśmy zrobili dobry użytek z naszej wolności. Duch Święty pozwala nam rozróżniać pomiędzy próbą, która konieczna jest do wzrostu człowieka wewnętrznego. To jest jak z dzieckiem, prawda? Ono się wielu rzeczy uczy. Uczy się na podpowiedzi rodziców, na doświadczeniu starszego rodzeństwa. Nieraz też uczy się przez własne upadki. Nieraz uczy się przez to, że się poparzy, bo nie słuchało, bo postanowiło iść swoją drogą, bo chciało zaryzykować, eksperymentować. I choć mu rodzice mówili, że uważaj, bo się sparzysz, to dziecko postanowiło zaryzykować i samemu sprawdzić. I wówczas doświadczalnie sprawdza, że się poparzyło. No. To jest właśnie to. Duch Święty próbuje nam rozróżnić, pozwala nam rozróżnić między próbą, która jest konieczna do wzrostu człowieka tego wewnętrznego ze względu na wypróbowaną cnotę, a pokusą, która prowadzi do grzechu i śmierci. Próba nie prowadzi do grzechu i śmierci, a pokusa prowadzi do grzechu i śmierci. A więc musimy rozróżnić między być kuszonym, a przyzwolić na pokusę. Rozróżnienie to obnaża kłamstwo pokuszenia. Pozornie ma owoce dobre, jest to rozkoszą dla oczu, ale w rzeczywistości tym owocem jest śmierć i widzimy to w sytuacji raju, gdy przychodzi demon, gdy przychodzi wąż i pod pozorem dobra, pod pozorem praw człowieka, pod pozorem wyzwolenia, pod pozorem wolności, szczytnych haseł, tolerancji, akceptacji i nie wiadomo czego jeszcze, namawia, to jest pokuszenie, namawia do wejścia w pokusę, to znaczy przyzwolenia na to, by ogarnął mnie grzech, bym wszedł w grzech. Gdy mówię tak pokusie, wchodzę w tę pokusę, mówię amen, tak bym powiedział na katechezę demona, wówczas zakorzenia się we mnie grzech, a grzech, gdy dojrzewa, rodzi śmierć. I nie ma tutaj innego następstwa. Chyba, że rozbroję ten grzech poprzez sakrament pokuty i pojednania. Wówczas ta bomba, która we mnie tyka, ona nie rozsadzi mnie od środka. Detonuje wtedy tę bombę w sposób bezpieczny na poligonie, który nazywa się konfesjonał. Detonuje tę bombę podczas manewrów, które nazywają się sakramentem pokuty i pojednania. I tak jak dobry żołnierz, musi być na poligonie, musi uczestniczyć w ćwiczeniach, musi się szkolić, tak samo dobry chrześcijanin, dobry katolik, ten, który widzi, że jest grzesznikiem, który widzi swój grzech, on potrzebuje takich manewrów, które nazywają się sakramentem pokuty i pojednania. I nie ma inaczej. Jeżeli będzie siedział ciągle w koszarach, jeżeli będzie siedział ciągle gdzieś tam, prawda, przy miotle, no to wówczas nie będzie w stanie hartować się do walki ze złem, która, czy chcemy, czy nie chcemy, ona jest. I to po prostu musimy uznać za realizm naszego istnienia. Jest dobra jest walka dobra ze złem i czy będziemy mówili, że jest, czy nie będziemy, czy będziemy zasłaniali oczy, albo będziemy mówili, a lepiej o tym nie mówić, no to wówczas bierność dobrych rozzuchwali złych. Nie jest tak, że grzech się wycofa, że grzech skapituluje, że zły powie, o, to dobrze, to tam, skoro dobry nie walczy, to nie będziemy szli już dalej, to nam wystarczy. Nie, bo zło jest bezczelne, nie, bo zło się rozprzestrzenia w ten sposób, że chce zawłaszczyć wszystko. Bo nie ma tutaj takiego umiaru, powie sobie dosyć. Nie, bo pycha po prostu zalewa oczy złemu. I nie myślmy o tym, że będzie jakaś tama. Dobro, modlitwa, czyn, sakramenty, Słowo Boże, to jest w stanie postawić tamę złemu. A w przeciwnym wypadku to będzie jak powódź. Zaleje wszystko i wszystkich i, no i koniec nasz będzie jak w falach powodzi. Demon jest mistrzem demagogii, jest takim specjalistą od reklamy. Przychodzi ze swoją przebogatą ofertą, zna wszystkie techniki, manipulacje, tak jak przy pierwszych rodziców, których wykiwał, oni byli w obecności Boga. Oni trwali, stali w obecności Boga, oni przechadzali się z Bogiem w raju i co? I wykiwał ich, podszedł, zagadał, wsączył wątpliwość, bardzo taka metoda rozpowszechniona i pożądanie wsączył, do tego doszła jeszcze zazdrość, do tego doszła pycha, ujawniło się ludzkie ja, własny egoizm, owoc pięknie podany, a jakże... I tylko mówi, nagryź, tylko jeden kęs, bo przecież nie powie ci, zjedz wszystko od razu, nie, tylko jeden kęs, a jak zjesz jeden, to jeszcze jeden, i jeszcze jeden, i jeszcze jeden, i patrzysz i zostaje ci w ręku ogryzek, a tym ogryzkiem staje się twoje życie nagle. Bez trudu to potrafi zrobić, jeżeli nie stoimy mocni w Bogu. Demon tak wykiwał, zobaczcie, naszych rodziców pierwszych, że stali się bezdomni, czyli pozbawieni domu. Bezdomni, a więc także, żeby doświadczali braku ojca, żeby doświadczali tego odizolowania od ojca, żeby poczuli się jak ci, którzy nie mają ojca, którzy muszą opuścić dom. Demon staje się jakby takim właśnie komornikiem, który chce zająć dom, który chce przekonać, że nie mamy nic, bo grzech niesie z sobą konsekwencje. I chciał ich wyrzucić, Adama i Ewę i nas także z domu ojca, by stali się bezdomni i by stali się sierotami. A jeżeli są sierotami i jeżeli nie mają ojca, nie mają domu, to znaczy również dla siebie stają się obcy. Tak jak mówimy w modlitwie Ojcze Nasz i widzimy wokół siebie brata, siostrę, widzimy, że nie jesteśmy jedynakami, że nie jesteśmy sami, tak wejście w to pokuszenie demona sprawia, że my stajemy się nie tylko bezdomni, ale i sierotami odizolowanymi od innych. To jest właśnie, to zrywa więzi, nie tylko z Bogiem, ale zrywa też więzi z drugim człowiekiem i to jest perfidia działania złego ducha i perfidia kuszenia pod pozorem dobra, perfidia kompromisu, perfidia uchylenia tylko leciutko drzwi złemu. To, o czym mówię, dotyczy bez wyjątku wszystkich, bo każdy z nas jest kuszony. Ale czy to Bóg kusi? Czy Bóg chce, byśmy ulegli pokusie? Na pewno nie, bo Chrystus mówi, czuwajcie, abyście nie ulegli pokusie. Pokusa pochodzi od demona, od tego, którego intencją jest okłamanie nas, zamordowanie człowieka. Zamordowanie człowieka. Jego celem jest to, byśmy tak uwikłali się w grzech, byśmy nie tylko grzeszyli, bo to, choć jest problemem, nie jest jeszcze największym problemem, ale byśmy ostatecznie zwątpili w Boże miłosierdzie. Tu jest to zwycięstwo demona, bo zaporą dla grzechu, dla złego jest Boże miłosierdzie. Tu jest granica wyznaczona złemu, jak mówi Jan Paweł II. Boże miłosierdzie jest granicą wyznaczoną złemu. Ale jeżeli On nas przekona do tego, żebyśmy w Boże miłosierdzie zwątpili, to po nas. To jest intencja demona i nie ma innej. Dlatego, gdy ktoś mówi inaczej, nie wierzmy. Diabeł przyszedł mordować, kraść, rozpraszać, jest bezczelny, nie ma umiaru, nie cofnie się. On jest taki rozpasany, pożądliwy i dlatego nie lekceważmy go, bo to jest sprytny gracz, ale jest ktoś większy, to jest nasz Ojciec, który jest w niebie i do którego my zanosimy nasze prośby. Między innymi tę, abyśmy nie doznali pokusy lub byśmy nie ulegli pokusie. I gdy im bliżej Boga będziemy, im bardziej Boga będziemy pragnęli, tym demon będzie bardziej perfidny, tym będzie stosował różnego rodzaju strategie, taktyki, bo co tam zwieść maluczkiego, słabego, który już leży, prawda? Kopnąć leżącego to nie jest żaden problem. To tak nieraz też się mówi, że państwo jest silne wobec słabych i słabe wobec silnych. I demon podobnie reaguje. Kopnąć leżącego, żaden problem dla niego. Żaden problem. Ale kopnąć takiego, który stoi i tutaj opanować i jakąś strategię zastosować. O, to jest wyzwanie, któremu on także chętnie ulegnie. Dlaczego? Dlaczego? Bo chce iść na skróty, bo się spieszy i dlatego bardziej się trudzi wobec tych, którym wydaje się, że stoją, wobec tych, którzy uchodzą za mocniejszych, wobec tych, którzy są bliżej, uderza w kapłanów, bo jest napisane uderz w pasterza, a rozproszą się owce. Dwie pieczenie za jednym razem, jeszcze medialnie to później rozdmucha, prawda czy nieprawda, ale rozdmucha to wszystko, bo to jest też jego działanie i jeżeli to rozdmucha, no to i zgorszenie, i owce zaczną wątpić, odchodzić, albo pójdą do jakiejś sekty, albo wprowadzi zamęt, po prostu wprowadzi zamęt przez to. Dlatego trzeba modlić się za pasterzy. Dlatego módlcie się za kapłanów, za nas, za biskupów, za papieża. Módlcie się za waszych biskupów w waszych diecezjach, za waszych proboszczów, wikarych, za katechetów, za kapelanów. Módlcie się za nich wszystkich, by trwali mocni w wierze, by opierali się złu, by się nawracali. Każdego dnia wszyscy potrzebujemy nawrócenia. Wszyscy potrzebujemy nawrócenia. Nikt z nas nie jest bez grzechu, ale każdy z nas niech ma tę wolę i podejmie decyzję miłowania naszego Pana Jezusa Chrystusa i nawracania się do Niego. Byśmy detonowali to wszystko, co nam zagraża, poprzez sakramenty, poprzez bliskość Kościoła, poprzez modlitwę. Zobaczmy, mam na myśli w tej chwili demona, będzie próbował uderzać w pasterzy. Będzie próbował, bo to jest droga, w pewnym sensie to jest droga na skróty i droga bardzo skuteczna. I nie gorszcie się niczym. Nie ulegajcie takiej pokusie też zgorszenia. Niech tam, gdzie ujawnia się grzech, niech jeszcze obficiej rozlewa się łaska waszej modlitwy, łaska wsparcia, łaska otoczenia, łaska wstawiennictwa. Niech to będzie naszą też stałą praktyką. Nie uderzajmy grzesznika, ale kochajmy go jeszcze bardziej poprzez modlitwę, którą go otoczymy o nawrócenie. Żebyśmy nie zostawiali tego w taki sposób bez wsparcia, także bez wsparcia modlitewnego. potrzeba tej modlitwy, ogromnie potrzeba modlitwy za każdego z nas, za mnie, za ciebie, za twoich najbliższych. Módlmy się za siebie nawzajem, o to, byśmy coraz bardziej kochali Boga, byśmy wybierali Boga, byśmy nawracali się jako grzesznicy. A im bliżej jesteśmy Boga, tym bardziej widzimy nasz grzech i nieraz jeszcze trudniej przyznać nam się do grzechu, bo w oczach kogoś możemy uchodzić za świętych, ale nasza kondycja jest jaka jest, jest mizerna. Moja kondycja jest mizerna i dlatego przychodzę do Boga, prosząc Go o miłosierdzie nade mną, bo tylko Bóg jest święty i On może mnie uświęcić. Sam siebie nie uświęcę. Cyryl Aleksandryjski przyrównuje pokusy do rwącego, głębokiego potoku. Trzeba się odpowiednio przygotować i dobrze zabezpieczyć, jeśli marzy się o szczęśliwej przeprawie przez potok. I jeszcze jedno, na szczęście są w Biblii, i to u Pawła Apostoła, również takie słowa w 10 rozdziale listu do Koryntian. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, by nie upadł. Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść. To jest bardzo istotne. Jeżeli trwamy w Bogu, to Bóg da nam łaskę przezwyciężenia pokusy. W przedostatniej prośbie modlitwy pańskiej modlimy się właśnie o wskazanie sposobu pokonywania pokusy. I jest coś pocieszającego w takim sformułowaniu tej prośby. Okazuje się, że Bóg, nawet gdy zezwala na dojście do nas pokusy, daje nam środki, byśmy tej pokusie się oparli. To znaczy, byśmy jeszcze bardziej przylgnęli do Niego, byśmy jeszcze bardziej Go pokochali, byśmy bardziej jeszcze przylgnęli w takiej relacji ufności, w relacji zawierzenia, w relacji miłości, by te więzi... Zobaczmy, demon przychodzi, żeby nam więzi z Bogiem rozerwać, ale Bóg, nawet gdy dozwala na pokuszenie, On daje nam środki, byśmy właśnie, nie ulegając temu pokuszeniu, jeszcze bardziej zacieśnili więzi z Bogiem, naszym Panem. To jest dla nas także taka, powiedziałbym, nadzieja i pełna, nie chcę powiedzieć optymizmu, bo cóż tam jest optymizm, ale pełna radości takiej chrześcijańskiej, wizja jeszcze większego przylgnięcia do naszego Boga. I gdy mówimy o tej prośbie, nie wódź nas na pokuszenie, to pamiętajmy, że Bóg dopuszcza próbę, to nie jest prowokacja Pana Boga, bo Bóg nie musi nas prowokować, bo wszystko wie. Próba polega na tym, że my mamy się czegoś nauczyć. Boża lekcja niesie ratunek, a nie zgubę. Boża lekcja niesie ratunek, a nie zgubę. Bardzo dziękuję za to wysłuchanie. Zapraszam teraz jeszcze do rozmów po katechezie. Numery telefonów 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 południowej, 33 66 dla słuchaczy z zagranicy i telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200.
Ojcze nasz, miłość daj, odnów Kościół Twój. Poślij nam słowo Twe, by zjednoczyć nas. Swego Syna daj, ześlij Ducha nam, aby każdy w sobie nowe życie niechaj Twe królestwo będzie pośród nas. Słowo zrodzone z dziewicy, mocą ducha niech uczyni Kościół z nas. Ojcze, objaw chwałę Twoją, pozwól przyjąć nam Twój dar. Słowo zrodzone z dziewicy, mocą ducha niech uczyni Kościół z nas. Ojcze, objaw chwałę Twoją, serce nowe nam daj, pozwól przyjąć nam Twój dar.
Ojcze nasz, miłość daj, odnów Kościół Twój, poślij nam słowo Twe, by zjednoczyć nas.
Radio Maryja, proszę.
Szczęść Boże, ja bym chciała do tej Boże, do katechezy.
Szczęść Boże, jest Pani na antenie. Jak Pani ma na imię?
Jolanta. Mieszkam, może zaskoczona jestem, że tak szybko, przepraszam, w Jaktorowie, takim niewielkim miasteczku. Takie osiedle właściwie, niewiele tutaj ludzi mieszka. Ale chciałabym właśnie nawiązać do tej pokusy, która niestety mnie natarczywie ogarnia. Pracuję w szpitalu i tam mam możliwość z pacjentami rozmawiać na różne tematy i między innymi też trafia mi się taki pacjent o Bogu i właśnie Pan Bóg postawił mi na drodze takiego opornego pacjenta, który no chętnie sam właśnie nawiązał tą rozmowę. Pokażę, tam miał włączony telewizor i nagabywali tam właśnie na kapłanów między innymi. No i tak wyszłam z nim w dyskusję i nie będę nawet na antenie opowiadać tych historii, bo po prostu ciarki mi się przechodziły i włosy mi dęba wstawały na ten temat, ale podsumowałam to tylko w ten sposób, że ryby to się psują od głowy i człowiek niestety też. No i podziękowałam mu za rozmowę. Ale rzeczywiście ta pokusa istnieje. Ja sobie też zdaję sprawę, że jestem człowiekiem kruchym, gnianym naczyniem. Zresztą to ciągle Bogu mówię i ciągle go proszę o Jego światło, Jego mądrość, żebym umiała wydobywać to dobre i te pozytywne sytuacje życiowe. Proszę Go o to światło, bo zdaję sobie z tego sprawę, że jestem grzesznikiem. Bóg jest tym przybaczającym, tym pełnym łaski, ten litościwy i cierpliwy nad całą moją nędzą. Proszę Go też, żeby mnie światłem tej swojej łaski dotykał dna mojej ludzkiej nędzy, żeby to, co mnie otacza, umiała po prostu odrzucić, odtrącić. No i mam bardziej słuchać Boga niż ludzi. Z pomocą Bożą i trwać w tej łasce uświęcającej, czyli chciałabym bardzo przylgnąć i ciałem, i duszą, i umysłem, nawet każdym tchnieniem do Boga, to wtedy na pewno będą te dobre wybory. To tyle bym chciała do katechezy i właśnie dla wszystkich tych ludzi, mojej rodziny, o to Boga proszę. Ale jeszcze teraz, skoro już jestem na antenie, chciałam ojcu Dariuszowi podziękować za ostatnią, co tu był w Szczecinie, tą przepiękną mowę. Zawsze mówię, to jest złoto usty, żeby Pan Bóg błogosławił ojcu każdą chwilę, każdy moment życia, każdą katechezę, pełen światła, mądrości, z całym sercem, tchnieniem, całą sobą słucham, bo to jest naprawdę no kapłan, który chyba ma wszystkich kapłanów pod sobą. Niech Pan Bóg błogosławi ojcu i wszystkim tam pracującym w tym radiu.
Bóg zapłać, Pani Jolanto. Bóg zapłać. I proszę o modlitwę, bo jestem słaby i grzeszny. To nade wszystko. A gdy mówimy też o tych pokuszeniach, to chciałbym na jeszcze jedno przy tej okazji, gdy mówimy i może też w kontekście Pani telefonu, o której mówi święty Augustyn. Mówi, że to jest najgroźniejsza w skutkach pokusa. Mówi tak. Jaka jest więc ta pokusa, o której wspomniałem, przerażająca, natarczywa, wzbudzająca lęk, pokusa, której należy się wystrzegać ze wszystkich sił i z całej mocy? Która to jest? To ta, kiedy zdarza nam się, że mścimy się. Ten, kto zachęca cię, abyś się zemścił, zniszczy ci to, co zamierzałeś powiedzieć, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Gdy to utraciłeś, wszystkie winy zostaną zatrzymane. W ogóle nic nie jest odpuszczone. Tak mówi święty Augustyn. Więc pokusa mszczenia się, zemsty, pokusa takiego zacietrzewienia. Mówi święty Augustyn, najgroźniejsza, przerażająca, natarczywa, wzbudzająca lęk, której należy wystrzegać się ze wszystkich sił i z całej mocy, bo zniszczy to, co zamierzałeś powiedzieć, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. To, myślę, warto też tutaj dodać, bo i takie pokusy na nas przychodzą. Proszę, Radio Maryja, halo?
Nie będzie pochwalony jest Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja do audycji.
Jest pan na antenie, proszę bardzo.
Jeszcze raz, niech będzie pochwalony jest Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Łukasz z tej strony. Ja mam takie zapytanie. Wysłuchałem audycji, bardzo ciekawie, lubię, uwielbiam po prostu słuchać ojca głosu. I zbudziła się taka we mnie wątpliwość. Byliśmy na majówce w Belgii. Byliśmy w kościele belgijskim i co zauważyłem? Po prostu nie ma spowiedzi, ludzie nie klękają, jest bardzo mało ludzi. No i co? Później z siostrą rozmawiam. Ona mówi, że tak, dzieci moje chodzą do szkoły katolickiej, jest religia, wszystko, no ale spowiedzi nie ma. Nie ma, tylko jest ogólna. Jak to jest? Jak to rozumieć? Jest to nasz kościół niby chrześcijański, nie ma spowiedzi.
Mhm. Panie Łukaszu, no powiem tak, poprzewracało się w głowie i poprzewracało się w sercu. I skutki tego widzimy poprzez różnego rodzaju i prawodawstwo, i sposób życia, legalizację narkotyków, prawda, i eutanazji, aborcji. To taki jest styl życia tych ludzi i mam wrażenie, że Kościół też może stać się takim miękkim, powiedziałbym, miękkim łożem, prawda, zamiast znakiem sprzeciwu. Może jest tak, że Kościół tam też stał się przynajmniej w pewnych obszarach takim miękkim łożem dla człowieka zamiast znakiem sprzeciwu.
Weszliśmy do kościoła, są ogromne takie tablice, są zdjęcia papieża naszego Jana Pawła II. No to przecież sam wiemy że wszystko to, co ojciec właśnie w kazaniu mówił, to samo, jest to wszystko nauczanie naszego papieża. Szczególnie wracam do poligonu spowiedzi, co ojciec przyrównał. Ja się z siostrą kłócę, a ona nie, no nie ma spowiedzi, nie ma. Ale to do chrześcijańskiej szkoły chodzi, to jest katolicka. No po prostu taka wątpliwość, jak to ojciec powiedział, że się wzbudza w człowieku, no bardzo mnie to poruszyło. Ja tu z kimś rozmawiam, że no tak, ogólna spowiedź, no to chyba to coś jest nie tak, no bo jednak to ja jej tłumaczę, jak może być chrześcijańska szkoła, czy jak nie ma spowiedzi w konfesjonale, przecież to jest nasz sakrament, jeden z sakramentów. Nie wiem.
Panie Łukaszu, ja powiem tak, jest pan bardzo w nauce Kościoła i w nauce Bożej. Jeżeli w panu tutaj pan się temu dziwi, to słusznie, bo to jest nienormalne, tak? To jest nienormalne. Ale pamiętajmy, że to, co jest w Belgii, to tak samo może przyjść do Polski. W Stanach Zjednoczonych, gdy Obama, jeden z przywódców światowych, który no, promuje także przemysł aborcyjny, przyjeżdżał na uniwersytet, który nazywa się katolicki, zdjęto krzyże na czas wizyty Obamy. No to są pytania, które warto, żeby były też dla nas takim znakiem, wyzwaniem i może tak, wyzwaniem. Absolutnie, jeżeli nie będziemy celebrowali sakramentu pokuty i pojednania, to wszystko zacznie być relatywne. Wszystko zacznie być nagle takie, bo nie ma grzechu, prawda? Nie ma grzechu. Z czego ja mam się spowiadać? Ale jeżeli nie ma grzechu i jeżeli ja nie jestem grzesznikiem, to znaczy, że Bóg jest mi niepotrzebny, że Chrystus, który nas odkupił właśnie od śmierci i złego, on jest nam niepotrzebny, bo ja jestem samowystarczalny, to znaczy ja zaczynam stawiać się w miejsce Boga. I popatrzmy, co się dzieje także na Zachodzie, w niektórych krajach, w niektórych regionach, że człowiek zaczyna stawiać się w miejsce Boga, myśli, że jest stworzycielem, panem, ale to się skończy. Jak wieża Babel się skończyła, tak jak się skończyła, zawaliło się to wszystko i to też się zawali, bo nie może inaczej.
Tak, właśnie. Dziękuję bardzo za dodzwonienie. Szczęść Boże, pozdrawiam. Jeszcze się przedstawię, Łukasz z Kraśnika.
Dziękuję, panie Łukaszu. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
Szczęść Boże.
Proszę, Radio Maria. Halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Ja w sprawie katechezy dzisiejszej chciałem zabrać.
Tak, jest...
Głos moje imię Jerzy z Warszawy.
Proszę, panie Jerzy, jest pan na antenie, słuchamy.
Świetnie. Proszę księdza, ja uważam, że jest jakiś potężny błąd w tłumaczeniu tekstu, oczywiście oryginalnego, Ojcze Nasz, że mówimy i nie wódź nas na pokuszenie. Ja modlę się i nie daj nas wodzić na pokuszenie. Jedno słóweczko nie daj, bo Bóg nie da, nigdy nie kusi człowieka. No. A to jest i nie wódź nas na pokuszenie. Czyli jak gdyby Bóg wodzi nas na pokuszenie. No ja nie bardzo rozumiem, ale uważam, że w tekście, prawda, jak czytam teksty Ewangelii, no to tam jest wyraźnie, że i nie daj nas wodzić na pokuszenie. Chciałbym na ten temat coś posłyszeć.
Mm-hmm. Panie Jerzy, już w zasadzie mówiłem na ten temat, gdy mówiłem o tym greckim odpowiedniku i tłumaczeniu, ale też, żebyśmy te słowa właściwie rozumieli, to mówiłem o rozumieniu tych słów. Nie tyle o tłumaczeniu, co o rozumieniu. Czyli nie dopuść, możemy tłumaczyć to na przykład, nie dopuść do nas pokusy, albo żeby ta pokusa do nas nie przyszła, bo na przykład jesteśmy słabi. Albo możemy tłumaczyć to także jako nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, gdy ona do nas przychodzi. Tak? Ale pamiętajmy też, że Bóg nie dopuści do nas pokusy ponad nasze siły, ale nasze siły w znaczeniu razem z Nim, tak? Nie tylko nasze siły ziemskie, takie te ludzkie, bo my jesteśmy słabi, my jesteśmy grzeszni, my po grzechu pierworodnym mamy bardzo osłabione te w nas mechanizmy obronne, gdzieś powiedziałbym te wały, te mury miejskie wokół nas, one są jakoś tam uszkodzone. Tu cegły nie ma, tam cegły nie ma. Tutaj się mysz prześlizgnie i to tak mniej więcej wygląda, ale z łaską Bożą, w trwaniu z Bogiem, w chodzeniu z Bogiem, w Jego łasce, dlatego właśnie sakramenty, Słowo Boże, dlatego modlitwa wstawiennicza Kościoła bardzo ważna, żebyśmy po prostu nie byli jak dzieci we mgle, tak? Zupełnie tacy, którzy nie mają ani rozeznania, ani odwagi, ani słuchu, żeby słyszały głos Ojca, który jest na dole i mówi: wiem, że jest pełno dymu wokół ciebie, wiem, że jest zadyma, wiem, że ten świat niemalże cię wchłonął, ale ja jestem, skacz. i w ostatnim momencie, tak jak nawet ten dobry łotr na krzyżu, w ostatnim momencie, przecież to był łotr, to nie był ktoś, kto powinien być tak z ludzkiego punktu widzenia kanonizowany. To był łotr, tylko że w ostatnim momencie pośród tej zadymy grzechu, zadymy zła, w której tkwił nie wiadomo jak długo i której ulegał, on w ostatnim momencie usłyszał skacz i powiedział: wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. I to był ten skok, to był skok w ramiona Ojca. I widzieliśmy, że Ojciec przyjął tego, który zdobył się na krok odwagi, w ostatnim momencie odwagi i ufności w Boże miłosierdzie. Granicą wyznaczoną złemu jest Boże miłosierdzie. Jeśli demon, i tutaj jeszcze do tego telefonu pana Łukasza, jeśli demon nas przekona, że nie ma Bożego miłosierdzia, albo że Bóg mi nie przebaczy, albo że nie potrzebuję, bo już będę tak pyszny, Bożego miłosierdzia, to wówczas osiąga największe zwycięstwo. Grzech jest problemem, grzech jest złem, ale grzech nie jest jeszcze największym złem. Największym złem jest trwanie w grzechu na skutek pychy albo trwanie w grzechu na skutek zwątpienia, że Bóg mi przebaczy, że Boże miłosierdzie jest większe niż grzech. To jest największe zło, jakie może nam się wydarzyć, bo zaczynamy gnić od środka, rozkładać się od środka. Zaczynamy wydawać taką woń grzechu wokół siebie i stajemy się toksyczni także dla innych. To jest zło, które sprowadza śmierć. Proszę bardzo, halo?
Cześć Boże, do katechezy chciałam.
Cześć Boże, jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
Dobrze.
Już można mówić.
Tak?
Ma pani Boże, tylko, ojcze, żeby przyciszyć radio, żeby pani nie przeszkadzała.
Już wyciszyłam. Szczęść Boże, ojcze, Małgorzata z tej strony. Słuchając tak katechezy, właśnie bardzo mi utkwiło w sercu słowa o Bożym miłosierdziu i... Kiedyś żyłam bardzo źle, byłam daleko od Pana Boga i te Boże miłosierdzie, ta właśnie ostatnia, tak powiem, deska ratunku sprawiła, że oddaliłam się od grzechu i zaufałam Panu Bogu do końca. I wtedy dopiero moje życie zaczęło się zmieniać i widziałam, jak w tym wszystkim Pan Bóg pięknie potrafi człowieka wyprowadzić. I myślę, że Pan Bóg nas nie wodzi na pokuszenie, jak tutaj mój przedmówca mówił. Pan Bóg nas zawsze prowadzi tą drogą prostą. Nawet z tych krętych dróg nas wyprowadza w momencie, gdy my już jesteśmy naprawdę, no zwątpiliśmy. To wtedy pokazuje się to tak zwane światełko w tunelu i Pan Bóg jest wtedy z nami, jest blisko nas. My jesteśmy Jego dziećmi i tak mi się wydaje, że Pięknie to można wszystko ująć w dwa słowa, że te Boże miłosierdzie jest zawsze z nami, jest dla nas największą radością i jest naszą pomocą, naszym wsparciem. My tylko po prostu ufajmy Panu Bogu, ufajmy, pozwólmy się prowadzić jak dzieci, niech będzie w nas to dzieciństwo Boże, to wtedy Pan Bóg już sobie z tym wszystkim da radę i rogaty nie będzie nas wodził, nie będzie w nas pokusy, bo jeżeli będzie miłość i miłosierdzie, to wtedy Pan Bóg będzie z nami. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję pani Małgorzato. Tutaj może bym tak delikatnie skorygował, że dopóki żyjemy tutaj na świecie, ta walka będzie się dokonywała i no, będą pokusy, ale też będzie trwanie w Bogu, daje nam siłę do tego, byśmy w pokusy nie weszli, byśmy te pokusy Bożą mocą, nie swoją, to podkreślmy, zwyciężali. To jest to bojowanie bojowaniem jest życie człowieka, tak nieraz mówimy. No i to jest prawda, to jest taka bitwa, taka wojna dobra ze złem, cywilizacji życia i cywilizacji śmierci, w szerokim tego słowa znaczeniu. Życie i śmierć, kładę przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. I Bóg zachęca nas do tego, byśmy wybierali życie, czyli zawsze Jego. Czytamy w katechizmie Kościoła w punkcie 28-49 i to już ostatnie słowa może podczas tego naszego dzisiejszego katechetycznego spotkania. Walka i zwycięstwo są możliwe tylko dzięki modlitwie. Dzięki swojej modlitwie Jezus jest zwycięzcą kusiciela od pierwszego kuszenia aż do ostatniej walki w chwili agonii. Nie myślmy, że kto się nie modli, ten zwycięży pokusy. To jest po prostu, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Bez modlitwy, zobaczmy, Jezus się modlił do agonii w Ugrójcu cały czas, prawda? I żeby nie uległ, żeby pokusa nie okazała się silniejsza. W tej prośbie do naszego Ojca Chrystus jednoczy nas ze swoją walką i swoją agonią. I przypomina nam, byśmy z Nim zachowali czujność serca. Czujność jest strzeżeniem serca. Jezus prosi swego Ojca, by zachował nas w Jego imieniu. Do czujności pobudza nas kto? Pobudza nas Duch Święty. A więc zobaczmy, że prośba ta to jest prośba o wytrwanie do końca, do ostatecznego końca w tej naszej walce na ziemi. Przyjdę jak złodziej, czytamy w Apokalipsie, błogosławiony, który czuwa. Dlatego czuwajmy. Czuwajmy i jeden drugiego niech budzi, gdy ten zaczyna zasypiać snem takim błogim, spokojnym, takim snem takiej samowystarczalności, pychy, jakiegoś takiego zadufania w sobie, bałwochwalstwa, idolatrii. Gdy to nas opanowuje, niech jeden drugiego budzi. Niech mówi, wstań, czuwaj, abyśmy nie ulegli pokusie. Jeden drugiego brzemiona noście. Módlmy się za siebie nawzajem i prośmy Boga, byśmy nie doznali pokuszenia i by nas chronił w pokusach, by był naszą obroną w pokusach.